Amerykański system konstytucyjny to nie statyczny zbiór przepisów, lecz wyrafinowana maszyna instytucjonalnej nieufności. Została zaprojektowana tak, aby chronić wolność przed naturalną tendencją władzy do ekspansji. Fundamentem trwania republiki nie jest dobra wola rządzących. Jest nim dynamiczna praktyka obywatelskiej samoobrony, oparta na świadomej wiedzy o mechanizmach hex and balance oraz gwarancjach zawartych w karcie praw. Demokracja konstytucyjna rzadko upada gwałtownie. Częściej wygasa w ciszy analfabetyzmu obywatelskiego, gdy instytucjonalne bezpieczniki, takie jak podział władzy, niezawisłe sądownictwo czy wolne media, stają się jedynie martwą makietą. W tym ujęciu edukacja obywatelska, tak zwany civic, przestaje być szkolnym przedmiotem. Staje się krytycznym narzędziem przetrwania jednostki w starciu z aparatem państwowym. Pozwala ona odróżnić prawowity autorytet od arbitralnej siły. Demokracja nie umiera wyłącznie wtedy, gdy czołgi stają na ulicach. Czasem odchodzi ciszej przez analfabetyzm obywatelski i mylenie spektaklu z realną kontrolą władzy. Najpierw obywatele przestają rozumieć instytucje, potem przestają ich używać. Wtedy republika zostaje wyproszona z domu przez własnych mieszkańców. Pojęcie civic to umiejętność rozumienia relacji między jednostką a władzą, prawem a przemocą. Edukacja obywatelska jest zatem formą politycznej samoobrony. Amerykański system polityczny wyrósł z lęku przed rządem. Jego twórcy wierzyli, że władza ma naturalną skłonność do ekspansji. Dlatego architektura Stanów Zjednoczonych opiera się na równoważeniu ambicji ambicją i ograniczaniu władzy prawem. W Deklaracji Niepodległości stwierdzono, że rządy czerpią swoją sprawiedliwą władzę ze zgody rządzonych. Umowa społeczna to warunkowa zgoda na władzę. Jeżeli rząd zaczyna naruszać prawa, które miał chronić, traci moralny tytuł do posłuszeństwa. Rząd nie jest właścicielem obywateli, lecz wykonawcą powierzonego mandatu. National Archives opisuje konstytucję jako fundament rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. Jej struktura odzwierciedla hierarchię, najpierw kongres, potem prezydent i sądy. Rozdzielenie kompetencji ma chronić przed tyranią. Wolność wpisano tu w mechanikę konfliktu instytucjonalnego, co czyni system powolnym, lecz bezpiecznym. Jednak ten ideał ma mroczne oblicze, jak kompromis 3/5, który wliczał osoby zniewolone do populacji Stanów. To rana założycielska republiki. Analiza amerykańskiej demokracji wymaga dostrzeżenia dwoistości między projektem ograniczania władzy a wyłączeniami z obietnicy równości. Edukacja obywatelska nie może być hagiografią instytucji. Bill of Rights definiuje prawa obywateli w relacji do rządu i chroni, między innymi, wolność słowa, prasy i zgromadzeń. Szczególne znaczenie ma i 6 oraz 10 poprawka. Kluczowe jest pojęcie limited government. Rząd konstytucyjny to rząd samoograniczony, uznający, że skuteczność bez granic przeobraża się w arbitralność. Procedura jest cywilizowaną formą nieufności wobec przemocy. Istotna jest różnica między rządem a polityką. Konstytucja projektuje mechanizmy, a polityka próbuje je obejść lub przejąć. Gdy darczyńcy zyskują nieproporcjonalny wpływ na agendę publiczną, system może materialnie przesuwać się ku oligarchizacji. W amerykańskim systemie media pełnią rolę czwartej władzy, tak zwanego watchdoga. Choć nie uchwalają ustaw, są niezbędne, by obywatel mógł kontrolować rządzących. Dziś jednak ten ekosystem ulega zmianie. Narrowcasting, kierowanie przekazu do wąskich grup, sprawia, że zamiast wspólnego obrazu świata, otrzymujemy wersje dopasowane do naszych lęków. To prowadzi do kryzysu faktów, gdzie polaryzacja staje się plemiennym odruchem. Dlatego kluczowa jest edukacja obywatelska, civic. Zrozumienie zasad podziału władzy to jedyna tarcza przed manipulacją. Demokracja nie opiera się na powszechnym rozsądku, lecz na założeniu, że nikt nie może być bezkarnie wszechwładny. Amerykańska republika rodziła się z podwójnego doświadczenia. Pierwsze uczyło, że rząd zbyt silny staje się narzędziem tyranii. Drugie zaś, że rząd zbyt słaby jest jedynie dekoracją bez sprawczości. Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie powstała z ufności do polityków, lecz z podejrzliwości wobec natury człowieka. Twórcy zaprojektowali instytucje tak, aby nawet mniej cnotliwi napotykali nieprzekraczalne granice. Konwencja konstytucyjna z 1787 roku była momentem przejścia od rewolucyjnej nieufności do instytucjonalnego realizmu. Twórcy konstytucji musieli stworzyć rząd narodowy. Wystarczająco silny, by utrzymać państwo, lecz nie na tyle swobodny, by stać się zagrożeniem. wybrali Republikę Federalną, akt równoważenia sprzeczności. Fundamentem stały się cztery zasady: republikanizm, federalizm, podział władzy oraz ograniczony rząd. System checks and balances miał zagwarantować, że żadna z gałęzi władzy nie zdominuje pozostałych. To świadomy wybór między różnymi rodzajami ryzyka. Twórcy uznali, że ryzyko powolności jest mniej groźne niż ryzyko tyranii. Kluczowym wynikiem był kompromis Connecticut, tak zwany Wielki Kompromis. Wprowadził on dwuizbową legislaturę. Izba Reprezentantów oddaje dynamikę ludu, natomiast Senat stabilizuje proces i chroni interesy Stanów. Ustawodawstwo ma być produktem sporu, a nie odruchu. Obok Wielkiego Kompromisu pojawił się jednak kompromis 3/5. Wliczanie osób zniewolonych do populacji Stanów było moralnym skandalem. To dowodzi, że instytucje mogą być genialne w konstrukcji, a jednocześnie głęboko skażone przez warunki społeczne. Federalizm był odpowiedzią na problem skali i wzajemnej nieufności. Rząd narodowy otrzymał kompetencje niezbędne do funkcjonowania państwa, a Stany zachowały szeroką autonomię. Zgodnie z 10. poprawką, kompetencje nieprzekazane rządowi federalnemu pozostają przy Stanach lub ludziach. Federalizm nie jest gotową odpowiedzią, lecz trwałym polem negocjacji. Jest nieustannie interpretowany i kwestionowany. Kluczową rolę w ekspansji władzy federalnej odgrywają klauzule konstytucyjne. Klauzula supremacji ustanawia nadrzędność prawa federalnego, natomiast klauzula konieczności i właściwości pozwala Kongresowi przyjmować środki niezbędne do realizacji uprawnień. Dla federalistów były to narzędzia sprawności państwa, dla antyfederalistów – furtki do nieograniczonej władzy centrum. Ten spór doprowadził do uchwalenia Karty Praw. Pierwszych 10 poprawek zmieniło relacje między jednostką a rządem. Szczególnie istotna jest pierwsza poprawka, gwarantująca wolność słowa i prasy, oraz szósta chroniąca oskarżonych przed arbitralną przemocą państwa. To mechanizmy, które sprawiają, że władza staje się przewidywalna, ograniczona i odpowiedzialna. System nie jest doskonały. Stworzył jednak zestaw pojęć i instytucji, dzięki którym można patologię nazywać i ograniczać. Konstytucja nie była końcem rewolucji, a jedynie jej przełożeniem na trwały spór o zakres władzy, równość i definicję demokracji. Jej sensem jest dynamiczne napięcie między władzą a jej ograniczeniem. To ono odróżnia republikę od systemu, w którym zwycięzca uznaje, że może posiąść całość. Kongres to serce legislatury, gdzie idea reprezentacji zderza się z ryzykiem oligarchizacji. Prezydent stanowi energię wykonawczą pod nadzorem konstytucyjnym. Władza wykonawcza działa szybciej niż legislatura, mówi jednolitym głosem. Dysponuje armią i administracją, operuje przymusem państwowym. Legislatura uchwala, sądy rozstrzygają, a egzekutywa wykonuje. Amerykańska prezydentura miała być silna, lecz nie absolutna. Energia zamknięta w przewodach konstytucji. Kluczowe jest rozróżnienie rządu, odpowiedzialnego za politykę publiczną, od administracji, która wdraża postanowienia. To tam idea spotyka się z procedurą i obywatelem, władza staje się doświadczeniem. Często różnym od zapisów na papierze. Naga siła mówi: zrobisz, bo mogę. Autorytet konstytucyjny odpowiada: mogę działać, bo powierzono mi kompetencje. Urząd prezydenta łączy symbolikę państwa z realną władzą wykonawczą. Taka kumulacja ról wzmacnia pokusę personalizacji władzy, gdy obywatele utożsamiają państwo z twarzą jednego człowieka. Wyróżniamy uprawnienia zapisane wprost w konstytucji oraz te wynikające z natury rządu. Te drugie są elastyczne i ryzykowne. Prezydent ma dowodzić armią, ale nie może stać się wodzem ponad konstytucją. Dyplomacja wymaga spójności i szybkości, dlatego nie może być prowadzona przez kilkusetosobową legislaturę. Aby jednak prezydent nie zyskał władzy absolutnej, wprowadzono mechanizm doradztwa i zgody Senatu. To kluczowy bezpiecznik, gdyż kto obsadza sądy i ambasady, ten realnie kształtuje kierunek państwa na lata. Kolejnym elementem równowagi jest weto prezydenckie. Prezydent może zablokować ustawę, lecz Kongres może to weto odrzucić odpowiednią większością głosów. To dowód, że żadna gałąź władzy nie posiada ostatniego słowa. Hamulcem jest także Sąd Najwyższy. Może on uznać za niekonstytucyjne konkretne działania prezydenta, przypominając, że mandat wyborczy nie jest glejtem nieomylności. Choć kontrola sądowa bywa powolna i uwikłana w politykę, pozostaje niezbędna. W codziennym funkcjonowaniu państwa kluczowa jest administracja federalna. To ramię wykonawcze rządu, bez której państwo byłoby jedynie teatrem politycznym. Biurokracja zapewnia ciągłość ponad zmianami prezydentów, ale niesie ryzyko technokratycznej autonomii. Arbitralne lub dyskryminacyjne działania niszczą zaufanie szybciej niż skandale polityczne. Problem rządu podzielonego uderza we władzę wykonawczą, gdy prezydent nie ma większości w kongresie. Układ ten może wymuszać kompromis, ale bywa też źródłem blokady. Konstytucyjna powolność ma dwa oblicza: namysł lub paraliż. Gdy dominuje ten drugi, egzekutywa może ulec pokusie obchodzenia legislatury, co prowadzi do erozji podziału władzy. Dlatego kluczowa jest rola wolnej prasy jako watchdog. Problemem nie jest jednak sama siła wykonawcza, lecz siła niekontrolowana. Słaba egzekutywa prowadzi bowiem do chaosu, a chaos niszczy wolność równie skutecznie co tyrania. Obywatel potrzebuje ochrony nie tylko przed państwem, ale i przez państwo. Brak sprawstwa władzy zostawia jednostkę bezbronną wobec przemocy prywatnej i kryzysów. Amerykański system nie niszczy egzekutywy. On ujmuje ją w ramy. Prezydent dowodzi, lecz podlega ograniczeniom Senatu, Kongresu i sądów. Reprezentuje państwo. Ale nie jest państwem. To kluczowe. W republice urząd jest większy niż osoba. Pytanie brzmi, jak odróżnić przywództwo od dominacji? Przywódca zarządza powierzonym mandatem. Dominator traktuje go jak akt własności. Gdy państwo narusza prawa obywatela, ten powinien mieć możliwość zwrócenia się do sądu. Sądy wyznaczają granice państwowej przemocy i pytają, czy władzy wolno było zrobić to, co zrobiła. To istota konstytucjonalizmu. W systemie Stanów Zjednoczonych sądownictwo jest jednym z trzech równorzędnych filarów ustroju i głównym hamulcem wobec rządu. Jeśli Kongres uchwala prawo naruszające konstytucję, sąd może je zatrzymać. Demokracja to nie tylko liczenie głosów, lecz porządek praw, których chwilowa większość nie może naruszyć. Struktura sądów w Stanach Zjednoczonych jest hierarchiczna. Na szczycie stoi Sąd Najwyższy jako ostateczny arbiter. Możliwość odwołania jest zabezpieczeniem przed błędem i arbitralnością. Władza sądownicza opiera się na szczególnym autorytecie. Sędzia dysponuje mandatem prawnym i argumentacyjnym. Jego siła nie wynika z popularności, lecz z jakości uzasadnienia i zgodności z prawem. To fundament odróżniający sąd od forum politycznego. W systemie amerykańskim kluczowe jest common law. Prawo oparte na precedensach. Stabilizuje ono system, choć pozwala na reinterpretację przepisów. Gwarancje procesowe nie są ozdobą humanitaryzmu, lecz warunkiem cywilizacji prawnej. Państwo może oskarżyć, ale musi udowodnić winę w rzetelnej procedurze. Ważnym bezpiecznikiem jest ława przysięgła. Chroni ona przed arbitralnością urzędników, wprowadzając do procesu element obywatelski. W systemie tym funkcjonuje również grand jury decydująca o dopuszczalności aktu oskarżenia. Grand jury ocenia, czy dowody wystarczają do oskarżenia. To bezpiecznik. Samo postawienie w stan oskarżenia może bowiem zniszczyć życie człowieka. Dlatego próg wejścia państwa w procedurę karną musi być kontrolowany. Kluczową gwarancją jest zakaz ponownego sądzenia, doyle leopardy. Chroni on przed tyranią, by aparat władzy nie próbował w nieskończoność, aż uzyska pożądany wynik. Kolejnym filarem jest tym proces. Rzetelny proces i należyta procedura. To konstytucyjna zasada uczciwości, która zakazuje arbitralnego odbierania praw. Droga ma znaczenie, bo bez niej cel staje się podejrzany. Ochronę dopełnia prawo do obrońcy, konfrontacji ze świadkami oraz jawny i szybki proces. Razem tworzą mur, który zmusza władzę, by nie wchodziła obywatelowi do życia kopniakiem. Bez sądu spory mogłyby przeobrazić się w polityczną walkę sił. Sąd nie usuwa polityki, lecz zmusza strony do przełożenia jej na język prawa. To kluczowe dla ochrony praw naturalnych i niezbywalnych. Sądownictwo weryfikuje, czy państwo wywiązuje się z umowy społecznej. Niezależność sędziów pozostaje ideałem wystawionym na presję. Sądy mogą powstrzymywać nadużycia większości, lecz nie powinny zastępować procesu demokratycznego. Sąd jako ostatnia instancja ochrony praw jest konieczny, ale sąd jako substytut polityki jest objawem choroby systemu. Z perspektywy obywatela sąd to najbardziej konkretna twarz konstytucji. Zapewnia formę walki inną niż przemoc lub rezygnacja. Rzetelny proces jest fundamentem cywilizacji prawnej. Gwarancje procesowe muszą chronić także tych, których opinia publiczna nie lubi. Władza sądownicza ma charakter paradoksalny. Jest najmniej demokratyczna pod względem wyboru, a jednocześnie niezbędna dla ochrony demokracji przed nią samą. Ma chronić jednostkę nawet wtedy, gdy większość chce ją ograniczyć. Ustawa może prawa rozszerzyć lub ograniczyć, a sąd przywrócić ich granice albo je rozmyć. Dlatego prawo jest zbyt ważne, by zostawić je samym specjalistom. Edukacja obywatelska musi obejmować rozumienie sądów jako instytucji, od której zależy praktyczna treść wolności. Kto rozumie procedury, wie, że są one ostatnią barierą chroniącą przed arbitralnością władzy. Bill of Rights to katalog granic postawionych władzy. Mówi on państwu, że nie jest źródłem wolności, tylko jej depozytariuszem. Wolność, która działa tylko wtedy, gdy nie przeszkadza władzy, nie jest prawem, lecz uprzejmością administracji. Państwo nie jest bowiem źródłem praw, lecz instytucją powołaną do ich ochrony. Jeśli rząd uzna się za źródło wolności, może zacząć traktować ją jak koncesję. Jeśli jednak prawa są uprzednie wobec państwa, rząd staje się jedynie depozytariuszem. Ma strzec, a nie rozdawać. Ta logika wyrasta z umowy społecznej. Obywatele oddali część swobód w zamian za ochronę przed chaosem, lecz gdy władza narusza te fundamenty, łamie kontrakt. Kluczowa jest tutaj pierwsza poprawka. Chroni ona wolność religii, słowa i prasy, tworząc infrastrukturę obywatelskiego sprzeciwu. Wolność słowa ma sens tylko wtedy, gdy chroni wypowiedzi niewygodne lub radykalne. Państwo uciszające szkodliwe słowa szybko odkrywa, że szkodliwe są zwłaszcza te opisujące jego własne nadużycia. Wolna prasa pełni rolę psa stróżującego. Bez niej obywatel działa w ciemności. Demokracja pozbawiona informacji jest jak sąd bez akt wyda werdykt, lecz trudno mówić o sprawiedliwości. Wolność religii dowodzi, że swobody obywatelskie chronią najgłębsze przekonania jednostki. Państwo nie może przymuszać do wiary ani faworyzować jednego porządku sumienia. Równie istotny jest wymiar procesowy. Szósta poprawka gwarantuje prawo do obrony i rzetelnego procesu. To tarcza przed przemocą państwa. W momencie największej asymetrii sił. Cywilizacja zaczyna się tam, gdzie gniew społeczny musi poczekać na sąd. Poprawka wprowadza ochronę strukturalną. Kompetencje nieprzekazane rządowi federalnemu pozostają przy stanach lub ludziach. To fundament federalizmu i zapora przed centralizacją. Rozproszenie władzy chroni obywateli lepiej niż sam katalog praw. Federalizm jest narzędziem. Jego wartość zależy od tego, czy wzmacnia prawa ludzi, czy tworzy lokalne twierdze arbitralności. Prawo bez instytucji jest jedynie życzeniem. Karta praw nie jest zamkniętym katalogiem z XVIII wieku, lecz punktem wyjścia do sporu o wolność w nowych warunkach. Stary język praw musi być interpretowany w obliczu nowych technologii wpływu. Prawdziwy test wolności zaczyna się tam. Gdzie kończy się nasza sympatia? Demokracja nie polega na zgodzie, lecz na tym, by konflikt pozostał w ramach prawa. Władza często przedstawia ograniczenia swobód jako konieczność. Bezpieczeństwo czy porządek bywają słowami kluczami otwierającymi drzwi do nadzoru. Dlatego państwo musi uzasadnić każde ograniczenie, wykazując jego proporcjonalność i zgodność z prawem. Swobody obywatelskie wymagają edukacji. Bez wiedzy o tym, jak z nich korzystać, prawa pozostają narzędziami w zamkniętej skrzynce. Prawo, którego nikt nie używa, szybko pokrywa się kurzem, a potem ktoś po cichu je wynosi. Wolność i równość nie są konkurentami, lecz warunkami wzajemnymi. Republika potrzebuje obu. Choć utrzymanie tej równowagi jest zadaniem trudnym i nigdy zakończonym, proces ograniczania wolności zwykle to droga drobnych wyjątków. Każdy taki krok wydaje się osobny, lecz razem tworzą niebezpieczny kierunek. Dlatego swobody obywatelskie wymagają kultury czujności. Państwo i prawo są konieczne, ale ta konieczność nie jest czekiem in blanco. Konstytucjonalizm to sztuka zadawania pytań o podstawę prawną, cel i proporcjonalność środków. Wolność jest systemem naczyń połączonych. W tym układzie kluczowa jest rola mediów. Są one narzędziem kontroli władzy, ale mogą stać się instrumentem manipulacji i polaryzacji. Konstytucja jest jak piec. Ma utrzymać ogień rewolucyjnych ideałów, ale nie pozwolić mu spalić domu. Pozostaje jednak pytanie, czy w dobie algorytmicznych emocji i informacyjnego szumu wciąż potrafimy odróżnić bezpieczniki systemu od jego awarii? Czy będziemy w stanie dostrzec moment, w którym republika przestaje być żywym organizmem, a staje się jedynie elegancką dekoracją dla nowej formy dominacji?